Rada Nadzorcza pełni w spółce niezwykle istotną rolę. Jak sama nazwa wskazuje, jest to bowiem organ nadzoru, który ma liczne kompetencje, ale też i obowiązki. Do wzrostu roli Rady Nadzorczej w spółkach na przestrzeni ostatniego czasu niewątpliwie przyczyniła się nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która miała miejsce 13 października 2022 roku. Zasadniczo Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Jakie uprawnienia, ale i jakie obowiązki posiada Rada Nadzorcza? Jak kształtuje się odpowiedzialność członków tego organu? Oraz na co zwrócić w praktyce szczególną uwagę, o tym opowiem Państwu w ramach podcastu. Nazywam się Karolina Szczepańska-Leśniewska, jestem doktorem nauk prawnych i radcą prawnym w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Zapraszam do wysłuchania podcastu.
Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarii RP.
Jakie kompetencje posiada Rada Nadzorcza? W praktyce statuty i umowy spółek częstokroć przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych transakcji czy zaciągnięcie zobowiązań. W spółce akcyjnej w ujęciu kodeksowym to Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu, chyba że statut stanowi inaczej. Wśród kompetencji Rady Nadzorczej należy wymienić badanie wszystkich dokumentów spółki, dokonywanie rewizji stanu majątku spółki, żądanie sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki. Kilka słów chciałabym poświęcić uprawnieniom informacyjnym. Otóż krąg podmiotów, krąg adresatów, do których Rada Nadzorcza może zwrócić się z żądaniem udzielenia informacji, jest bardzo szeroki. Rada Nadzorcza może bowiem zwrócić się do zarządu, prokurentów, osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub osób wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Jaki jest przedmiot żądania? Otóż dotyczy to sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Co więcej, przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Zatem wykraczamy poza daną osobę prawną. Jaki jest termin uczynienia zadość żądaniu Rady Nadzorczej? Ustawodawca wskazał, że należy te informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia przekazać niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji. Czemu takie uprawnienia służą? Otóż określone wyjaśnienia mogłyby być uzyskane przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem zarządu. Tym niemniej takie wydłużenie łańcucha przekazywania tych danych zmniejsza dynamikę uprawnienia oraz może rodzić pokusę filtrowania pewnych wiadomości, które są ostatecznie przekazywane Radzie Nadzorczej. Parę słów należy poświęcić również sankcjom. Nieprzekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z przepisami w terminie lub przekazanie ich niezgodnie ze stanem faktycznym lub zatajenie danych wpływających w istotny sposób na treść tych informacji podlega grzywnie nie niższej niż 20 tysięcy złotych i nie wyższej niż 50 tysięcy złotych albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie nie niższej niż 6 tysięcy złotych i nie wyższej niż 20 tysięcy złotych. Nie jest to jednak najbardziej dotkliwa sankcja. Otóż zgodnie z artykułem 18 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie może być członkiem zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za to przestępstwo. Dlatego też sankcje są bardzo daleko idące. Jednym z uprawnień Rady Nadzorczej jest również możliwość ustanowienia doradcy Rady Nadzorczej. Otóż Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje, uwaga, Rada Nadzorcza. Zarząd zapewnia natomiast doradcy dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. Należy zwrócić uwagę, że statut może wyłączyć albo ograniczyć prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą, w szczególności przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Należy też mieć na uwadze, że w przypadku spółki z o.o. dla powołania doradcy Rady Nadzorczej konieczne jest odpowiednie postanowienie w umowie spółki. Jak już wspomniałam, zasadniczą uprawnieniem jest to, że w umowie pomiędzy spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje nie zarząd, ale Rada Nadzorcza. Rada została wyposażona zatem w uprawnienie do samodzielnego, to jest z pominięciem zarządu, wyboru konkretnego podmiotu zewnętrznego, posiadającego fachową wiedzę i kwalifikacje celem zbadania określonych zagadnień dotyczących spółki. Samodzielność Rady przejawia się także w możliwości określenia przedmiotu oraz wszelkich istotnych ram mającego się odbyć badania, a także uprawnienia do reprezentowania spółki w omawianym zakresie. Analogicznie jak w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej, ustawodawca wprowadził sankcje karne. Otóż zarząd zobowiązany jest zapewnić doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udzielenie mu żądanych informacji. Ten, kto wbrew obowiązkom wynikającym z przepisów doprowadza do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy dostępu, nie udziela żądanych informacji, przekazuje jej niezgodnie ze stanem faktycznym lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Analogicznie mamy też do czynienia z zakazem sprawowania określonych funkcji zgodnie z artykułem 18 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza ma również możliwość delegowania swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanowienia doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej składającego się z członków Rady do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie przez Radę z tych uprawnień nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce. Przechodząc do kwestii obowiązków. Otóż członek Rady Nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może zażądać zaznaczenia tego w protokole. Na Radę Nadzorczą zostały również nałożone określone obowiązki sprawozdawcze. Do szczególnych obowiązków należy bowiem ocena sprawozdań, to jest sprawozdanie zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Nadto ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzenie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, czyli sprawozdania Rady Nadzorczej. Należy mieć również na uwadze, że w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy związane m.in. z oceną sprawozdań. Kilka słów chciałabym poświęcić również niezmiernie ważnej kwestii, jaką jest odpowiedzialność. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Przy czym członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. Mamy zatem do czynienia z zasadą biznesowej oceny sytuacji, tak zwaną business judgment rule, wywodzącą się z common law, czyli krajów anglosaskich. Zasada biznesowej oceny sytuacji sprowadza się do tego, że decyzje biznesowe są często podejmowane w warunkach niepewności lub ryzyka. Działania członków organu powinny być zatem oceniane nie retrospektywnie, czyli przez pryzmat późniejszych rezultatów, ale na moment podejmowania właśnie decyzji, przy uwzględnieniu okoliczności wówczas istniejących. Granice uzasadnionego ryzyka gospodarczego uzależnione są z kolei od właściwości danej spółki oraz od sytuacji panującej na rynku. Kilka słów wymagają również posiedzenia Rady Nadzorczej. Tutaj ustawodawca wprowadza wymóg pewnej częstotliwości odbywania przez Radę Nadzorczą posiedzeń. Otóż powinny być one zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Statut spółki może przyznać określone uprawnienia związane z organizacją i sposobem wykonywania czynności również innym członkom Rady. Posiedzenia zwołuje się przez zaproszenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Należy mieć jednak na uwadze, że podczas posiedzenia Rada może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może również stanowić, że pewne rodzaje uchwał muszą być określone zaproszeń. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Należy pamiętać, że Rada może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut stanowi inaczej, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że statut lub regulamin stanowi inaczej. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że znowuż statut przewiduje odmienne postanowienie. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą co do zasady określił również regulamin Rady Nadzorczej. Na koniec chciałabym jeszcze kilka słów poświęcić pewnym rozwiązaniom, które można wprowadzić statutach. Mianowicie w przypadku spółki akcyjnej istnieje wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie określonych transakcji z tak zwanymi podmiotami powiązanymi zgodnie z artykułem 384 prim. Kodeksu spółek handlowych. Niemniej również tutaj statut może wprowadzać odmienne postanowienia. Istotnym przepisem jest również artykuł 380 prim. Kodeksu spółek handlowych, który w spółce akcyjnej zobowiązuje zarząd bez dodatkowego wezwania do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach zarządu, sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, a także zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji. Należy pamiętać, że statut może wyłączać albo ograniczać obowiązki określone w tym przepisie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.